Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska. Dobry wieczór. Dziś będziemy spotykać się z literaturą, która ma Gdańsk w tle, ponieważ spotykamy się z panią Joanną Marat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Autorką książki Madonny z ulicy Polanki, to taka najnowsza książka pani, ale także inną wcześniej popełniła pani, która była związana z Gdańskiem, 11 tysięcy dziewic. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tych książkach, które bardzo mocno są ściśle związane z Gdańskiem, to muszę zapytać panią, bo pani czuje się gdańszczanką, ale też warszawianką.
Warszawianką tak już bardzo delikatnie i bardzo w tle. Natomiast gdańszczanką, ponieważ od kilkunastu lat mieszkam w Gdańsku, jak najbardziej.
I gdańszczanką, bo też pani kocha to miejsce?
Tak. Gdańsk jest takim moim miejscem z wyboru na pewno.
To... Czyli warszawianka z urodzenia, tak. Gdańszczanka z wyboru.
No, raczej tak bym powiedziała. Gdańszczanka z wyboru. No i spędzenie tutaj ostatnich lat tak ważnych, takich dynamicznych, pełnych zmian i obserwowanie Gdańska, który naprawdę bardzo się zmienił i zmienia od roku 2000. To jest naprawdę coś bardzo ciekawego, a jednocześnie patrząc na te zmiany, patrzy się na historię i szuka się tego miasta, właściwie różnych jego warstw, które są tutaj obecne cały czas. Także tej warstwy no, odnoszącej się do czasów najnowszych, lat 80. i wcześniejszych.
No właśnie, bo Gdańsk to nie jest taki prosty twór, tak można powiedzieć. To jest miejsce przepełnione historią i bardzo różną historią. I pani w tych swoich książkach, mówię o dwóch książkach, o Madonnach z ulicy Polanki, o 11 tysiącach dziewic, dotyka właśnie tego genius laudi, tego miejsca, tej historii, która wpływ ma ogromny na to, co się obecnie dzieje. To nie jest prosta opowieść, tylko wymyśla sobie pani bohaterów, którzy, nie wiem, jest jeden bohater, drugi bohater, zakochują się, nie zakochują się i już. Oni są bardzo mocno związani z tymi dziejami właśnie Gdańska, z wyjątkowością tego miejsca.
Tak, oczywiście. Napisałam w tej pierwszej powieści, w takim krótkim wstępie, że to miasto jest jak palimpsest, czyli jest jakaś warstwa pod spodem, jakiś drugi obraz, którego nie widzimy, ale to nie zmienia faktu, że on jest.
Ale ktoś nadpisał na nim nową historię.
Właśnie. I fajnie. I one ze sobą, nie wiadomo, która jest cenniejsza, zwykle ta starsza, prawda, dla historyków sztuki, ale my nie jesteśmy historykami sztuki, tylko ludźmi. I dla nas ta najnowsza historia jest i nasze bycie tutaj w Gdańsku, polskie, już tylko polskie, jest ważniejsze na pewno niż przeszłość. Ale do tej przyszłości sięgamy i sięgamy bez kompleksów. Przyglądamy się i próbujemy ją zrozumieć, szukając różnych tropów, śladów. To gdańscy pisarze, ci wybitni, ci pisarze znani od lat, tacy jak Paweł Hille czy Stefan Chwin, a przedtem Günter Grass, którego Gdańsk szczególnie fetował, jeszcze zanim Günter Grass odszedł, no, stworzyli jakąś legendę Gdańska w literaturze i nie tylko w literaturze polskiej, ale także w literaturze światowej. Także będąc w Gdańsku trzeba mieć to na względzie, jak się pisze książki, no tutaj tytuły pokazują, że to są książki o kobietach, prawda, Madonny, dziewice, konotacje religijne, ale ja myślę, że bardziej związane właśnie z historią sztuki, z gdańskimi kościołami, ich wielką urodą. I właśnie tymi tajemnicami, historiami, które się tam tworzyły. Pisząc o kobietach też trzeba mieć na względzie tradycję literatury gdańskiej. Ale u mnie są kobiety. Nie ma Oskarka, to raczej one.
Ale Dawidek się pojawia.
Dawidek się pojawia, no bo był Weiser Dawidek. Ale Dawidek się pojawia jako małe dziecko, które jeszcze nie mówi, więc nie wiemy, co powie. Ale Dawidek jest ważny, oczywiście.
Dawidek się pojawia i Dawidek bardzo ciekawy, ponieważ tam się jeszcze żydowskie losy odzywają, nie tylko Weiser Dawidek, czyli potomek gdańszczan, ale jeszcze także żydowskie. Wróćmy jednak do pani powieści, do stylu powieści, ponieważ w sumie napisała pani cztery książki, 11 tysięcy dziewic i Madonny z ulicy Polanki oraz dwie, które są takie właśnie, powiedzmy, kryminalne, tak? To jest Grzechy Joanny i Monogram.
Monogram rzeczywiście jest takim kryminałem, trochę na wesoło, a trochę jednak powieścią obyczajową. Natomiast te Grzechy Joanny, no rzeczywiście, tytuł zmienił mi wydawca. Miało się to nazywać Mediewistka. I opowieść nie ma charakteru kryminalnego, ale właśnie jest taka bardzo warszawska i dosyć czarna, taka smutna obyczajówka, bez jakichś radośniejszych momentów. No i tej pierwszej książki dobrze nie wspominam, drugą znacznie lepiej, a te dwie stanowią gdański cykl. To znaczy, no nie jest to, Madonny z ulicy Polanki nie są taką bezpośrednią kontynuacją fabularną 11 tysięcy dziewic, ale występują te same postaci, chociaż tematyka książek jest różna. W tej pierwszej, to znaczy w 11 tysiącach dziewic, więcej historii Gdańska, tej dawniejszej, zwłaszcza rok 45. Natomiast w Madonnach jest więcej o kobietach żyjących tu współcześnie.
No i odwołuje się pani także do 1968, 1970 roku, czyli do takiej już nowszej historii Gdańska, może nie najnowszej, ale tej powojennej, bo rzeczywiście 45 rok to w 11 tysiącach dziewic jest bardzo ważna data, która pokazuje zmiany w tym mieście, a tutaj mamy już jakby wpływ tej historii tak troszkę tylko w tle, o tak powiedzmy. Ta historia już tak mocno nie dotyka aż tych bohaterek, bo umówmy się od razu, że głównymi postaciami w tych książkach to są bohaterki, to są kobiety. Tu już chyba ważniejszy jest ten wątek historii tych poszczególnych bohaterek w tej drugiej książce.
To jest opowieść o kobietach, które próbują się emancypować, próbują żyć na własną rękę, próbują tworzyć swoją historię, wbrew tradycyjnemu postrzeganiu roli kobiety, której wolno mniej, która zawsze powinna być czymś ograniczona, czymś ściśnięta. No, symbolicznie gorsetem ta kobieta XIX-wieczna, która po I wojnie światowej zamienia się w garsonkę, czyli kobietę wieku XX i wieku XXI, kobietę, która próbuje być mężczyzną. Myślę, że postrzeganie kobiety zarówno takie właśnie bardzo tradycyjne i ściskanie jej i niedopuszczanie do męskich zawodów, czy po prostu no, niedawanie jej praw wyborczych, powiedzmy sobie szczerze, dopiero po I wojnie światowej te prawa wyborcze kobiety uzyskiwały stopniowo, w Polsce akurat bardzo szybko.
1918, tak.
Tak, tak. Natomiast no, te kobiety, o których piszę, to są kobiety współczesne, które próbują się jakoś na nowo zdefiniować. Nie wszystkim się to udaje. Jedna z nich jest klasycznym typem ofiary, męża i syna, wcześniej zapewne rodziny. I jakby w tej na tej pozycji trwa, chociaż nie jest kobietą starą, jest kobietą 40-letnią, która jest w pełni życia.
Mówi pani o Weronice.
Mówię o Weronice, która jest typem ofiary. Jest jedna ewidentna ofiara, ale jest Anka, która walczy o siebie i walczy z chorobą, walczy z przeciwnościami losu, także z bliskim jej mężczyzną. Mężczyznami, od razu trzeba powiedzieć, mężem i nie mężem.
I partnerem życiowym.
Partnerem życiowym. Jest także dziennikarka Gosia, która jest taką właściwie zdeklarowaną hedonistką, próbującą wyrwać z tego życia jak najwięcej. Można je lubić lub nie. Ale
a właśnie, ponieważ akurat Anna i Gosia pojawiają się także w 11 tysiącach dziewic i po tym jak przeczytałam 11 tysięcy dziewic, do Gosi miałam taki stosunek. Nie, to jest uwodząca tego wieśka męża Anny. Gdzieś wewnętrzny był sprzeciw wobec niej, ale po przeczytaniu Madon z ulicy Polanki ja zmieniłam zdanie o niej. Ja zaczęłam ją w jakiś sposób rozumieć i nawet chyba lubić. Więc to jest, trochę pani się tutaj zabawiła emocjami czytelnika, można powiedzieć.
Tak, staram się pokazać drugą stronę Gosi. W pierwszej powieści ona jest rywalką Anki. Ona jest kochanką Wieśka. Ona także pragnie wydać się za mąż za Wieśka, zawładnąć jego domem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej drugiej części po prostu walczy już tylko i wyłącznie o siebie, o swoją pozycję, o swoją pracę. Nie umie ułożyć sobie relacji z córką, co jest częste po prostu w takim okresie, kiedy córka dojrzewa, a matka jeszcze no nie jest staruszką.
I nie umie w tych związkach z mężczyznami też ułożyć sobie do końca życia, bo okazuje się, że jednak do końca nie ma wpływu na nich, że ma jakiś plan na tego mężczyznę, który gdzieś tam jest w jej życiu. Ale okazuje się, że oni się wymykają spod kontroli jej. To nie jest tak, że oni tańczą tak, jak ona im zagra.
Nie, ci mężczyźni, każdy z nich jakby też realizuje jakiś swój plan, Wiesiek hedonistyczny, natomiast kolejni partnerzy, dla kolejnych partnerów jest jakąś tam przystanią na chwilę. Gosi mi tak naprawdę bardzo żal. I ona zostaje w trudnej sytuacji, nie będę tutaj zdradzać, ale Gosia musi walczyć dalej. Nie mniej niż Anka. No, można powiedzieć, szczęściem Gosi jest to, że jest zdrowa. nic w każdym razie nie wiadomo o jej chorobach i ma siłę. Nie musi walczyć z tym, co jest takie... No ma więcej szans niż Anna, to na pewno.
Anna walczy z rakiem, ale walczy też o swoje szczęście. I jednym z elementów walki o to szczęście jest rozwód z Wieśkiem, czyli uporządkowanie pewnych spraw. Poprosiłam panią o przygotowanie fragmentów, które by pokazywały właśnie książkę, ponieważ jest to audycja wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, w którym autorzy czytają fragmenty swoich powieści. I chciałabym, żeby pani jeden z wybranych fragmentów, bo wiem, że wybrała pani akurat ten kluczowy fragment dla relacji Anny i Wieśka, czyli małżeństwa, które no, ma różne koleje i raczej do szczęśliwych nie należy. Więc poprosiłabym o przeczytanie tego fragmentu.
Stał pod prysznicem tak długo, że aż się Daga zaniepokoiła. Coś tam pokrzykiwała, ale Wiesiek niczego nie słyszał, bo woda szumiała i szumiało mu w głowie. A głowa miała być pierwsza klasa, myśląca i szybko reagująca. Wszak to była życiowa sprawa. Wydawało mu się, że wszystko zależy od tej rozmowy. Musiał się postarać, ogolił się, bo Anulka nie lubiła zarostu. Tak przynajmniej twierdziła, ale chyba była nie do końca szczera, skoro na jego następcę wybrała tego skandynawskiego brodacza. Na samą myśl o swoim rywalu Wiesiek trząsł się ze złości. Zupełnie nie rozumiał, co jego żona widzi w tym facecie. Daga powiedziała o nim, że jest dystyngowany. I może właśnie tu był pies pogrzebany. Swoją drogą, skąd Daga znała takie dziwne słowa? Chyba jej nie doceniał. Ale mniejsza z tym, spojrzał w lustro. Wyglądał okropnie. Nie pomoże krem pod oczy, ani woda po goleniu, ani eleganckie sztyblety, które postanowił włożyć. Ani nowa marynarka. Daga, gdzie są moje sztyblety? Że co? Sztyblety moje buty. Takie z cholewką. W czerwcu chcesz zakładać buty z cholewką? Noga ci się spoci. Niech cię o to głowa nie boli. No tak, cholewki będziesz smalił do żony. Nie twoja sprawa. Daga była wściekła i mocno przestraszona. A co jeśli oni się pogodzą? Co się stanie z nią? Będzie musiała się wyprowadzić, to oczywiste. Wrócić do domu, do rodziców? Nigdy. A co z pracą? Można zapomnieć o posadzie sekretarki w firmie Wieśka. Będzie nikim. Zostanie na lodzie. Póki co musiała jakoś się ogarnąć. I ogarnąć ten dom. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, że Daga to leniuch i fleja. Zastanawiała się, od czego zacząć. Czy najpierw posprzątać kuchnię, czy może jednak salon. Ale gdy usłyszała znajomy dźwięk kluczyków od samochodu Wieśka, natychmiast zmieniła plany. Chcesz jechać autem po alkoholu? Zwariowałeś? Kompletnie ci odbiło. Weź taksówkę, albo ja cię zawiozę. Jestem już całkiem trzeźwy, a taryfą nie pojadę. Wiesiek nie znosił taksówkowych tapicerek, starych i brudnych. Brzydził się ich. To cię zawiozę, powiedz tylko dokąd. Formela nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy, ale przecież w tym całym Manhattanie jest pewnie jakiś parking. Daga może pójść na zakupy, bo bardzo to lubi. Zakupy na jego koszt. Wprawdzie wydaje za dużo pieniędzy, jest rozrzutna i trzeba to przystopować, ale teraz najważniejsze, żeby mu nie przeszkadzała i nie krępowała go. I tak miał tremę. Nie widział Anki od ponad roku. Wyjechała bez pożegnania, nie zostawiła mu nawet kartki. Nic, ani słowa. Zabrała jedną walizkę. Długo nie wiedział, dokąd się udała. Nawet zgłosił jej zaginięcie na policji, ale go wyśmiali. Dopiero po jakimś czasie się odezwała i powiedziała, że chce się rozwieść i ułożyć sobie życie z kimś innym, w Szwecji. Wtedy się nie sprzeciwił, ale teraz był zdecydowany o nią walczyć, żeby do niego wróciła. Źle się czuł w tym Starbucksie, sami młodzi ludzie dookoła. On ze swoim zapuchniętym pijackim ryjem w eleganckich, drogich ciuchach wyglądał na dinozaura, który zaplątał się w obcym świecie. Czekał już 15 minut, wypił dużą kawę latte, a Anki nie było. Może go wystawiła, chociaż to do niej niepodobne. Zawsze była sumienna i punktualna. Ale z drugiej strony, po tym, jaki mu numer wykręciła, uciekając do Szwecji bez słowa, mógł się po niej wszystkiego spodziewać. Upokorzyła go i pewnie znowu miała taki zamiar. Wodziła go za nos. Siedział teraz w jakiejś idiotycznej knajpie, do której normalnie nawet by nie zajrzał, bo to nie w jego stylu, i gapił się na każdą wchodzącą kobietę, co akurat było jak najbardziej zgodne z jego zainteresowaniami. Tak już miał, że lubił się gapić na baby, zresztą nie tylko gapić. Różne rzeczy lubił z nimi robić. I przez te rzeczy, przez te niedorzeczne głupstwa, których narobił w życiu całą masę, zostawiła go żona. Stwierdził już, że się nie pojawi, gdy wreszcie stanęła w drzwiach, zupełnie odmieniona. Miała śliczną fryzurę, włosy krótkie, ale nie aż tak jak wtedy, gdy dochodziła do siebie po trzeciej chemioterapii. Wyglądały całkiem normalnie, zdrowo. Nie była już taka chuda, miała na sobie sukienkę w drobne kwiatuszki, oczywiście niebieskie. Jednak nie bardzo się zmieniła. Sukienka miała ciążowy fason, chociaż brzuszka nie było jeszcze widać. No może trochę. W każdym razie Anka starała się podkreślić swój odmienny stan, jak tylko mogła. Na sukienkę miała narzucony prochowiec, oczywiście rozpięty, żeby było widać sukienkę, a pod nią ledwie zarysowany brzuszek, który chyba był dla niej najważniejszy. Ważniejszy od niego, to na pewno. Ciekawe, czy jego rywal, którego tak się obawiał, miał u Anki równie niskie notowania. Chyba tak właśnie było, skoro jego zostawiła bez słowa, jak wieśka. Spojrzała na niego jakoś tak wesoło, całkiem przyjaźnie. Cześć, powiedziała, coś taki smutny. Nie, tylko znużony jestem, odparł. Spóźniłam się, ale wiesz, jak to jest, gdy się jeździ tramwajem. Wiesiek nie wiedział, jak to jest jeździć tramwajem. Od wczesnej młodości miał prawo jazdy i jakieś auto. Jeszcze w PRL-owskich czasach wyremontował starą Warszawę, paliła jak smok, ale to była super gablota i mógł zaimponować dziewczynom. Dzisiaj też miał niezłą furkę, ale niestety Ance najwyraźniej bardziej odpowiadało jeżdżenie tramwajem. Tak jak bardziej odpowiadała jej perspektywa samotnego macierzyństwa. Ciekawe, skąd miała pieniądze, może podjęła pracę na uczelni jak kiedyś. Wiesiek postanowił to wszystko sprawdzić. Musi się czegoś o niej dowiedzieć, a potem otoczyć ją opieką. Ją i to dziecko. Nieważne, że nie był ojcem, wystarczy, że jego żona będzie matką. Będzie dbał o dziecko jak biologiczny ojciec i o Ankę też. Wreszcie zagra rolę ojca rodziny. Czyż nie o tym właśnie marzyła jego matka? Co ci zamówić spokojnie? Zaczął rozmowę. Wodę niegazowaną. Anka znacząco spuściła wzrok. Wiem, wiem, jesteś w ciąży. To już tak widać? Nie widać, ale wiem. Nie zapytasz skąd? Skąd wiesz? Był u mnie ten twój sinobrody. Anka nagle spoważniała, przestała się uśmiechać. Wyraźnie nie miała ochoty drążyć tego tematu. W końcu nie po to tu przyszła. Mieli porozmawiać o czymś zupełnie innym. Słuchaj, nie mam za dużo czasu. Chciałabym, żebyśmy ustalili, co będzie dalej. No wiesz, właśnie Anulko, co będzie z nami? Nie zgrywaj się, wiesz, o co mi chodzi. Właśnie o to chodzi, że nie wiem. Teraz to już przeginasz. Mamy tylko jedną sprawę do załatwienia i dobrze wiesz jaką. Spodziewam się dziecka, to wiesz. I że chcę, żeby moje dziecko miało jasną sytuację, a przy okazji, żebym ja też miała jasną sytuację, prawną. I nie tylko prawną, życiową również. Chcę się rozwieść i jeszcze chcę, żeby moje dziecko nosiło moje nazwisko, a nie nazwisko faceta, przez którego kiedyś przez pomyłkę wyszłam za mąż. Ot i wszystko. Nic więcej od ciebie nie chcę. Rozwód za obopólną zgodą. Nie mam żadnych roszczeń majątkowych. Chyba ci to odpowiada, zawsze umiałeś liczyć pieniądze. Wiesiek nie poznawał własnej żony. Nie dość, że nabrała nieco kobiecych kształtów, których zawsze tak bardzo mu brakowało, to jeszcze potrafiła jasno powiedzieć, o co jej chodzi. Nawet mu to imponowało i może wbrew swoim wcześniejszym zamiarom nie robiłby jej trudności, gdyby nie powiedziała tego, czego nie powinna powiedzieć. O tej pomyłce. Że wyszła za niego przez pomyłkę. Takich rzeczy się nie mówi, nawet jeśli się tak myśli. Jak nic. Te głupie, niepotrzebne słowa wymsknęły jej się. Nie mogła przecież tak myśleć. Ale nawet jeśli nie myślała w ten sposób o ich związku, powiedziała o kilka słów za dużo. I będzie musiała za to zapłacić. Za słowa i za myśli też, bo w życiu wszystko ma swoją cenę. Plus VAT.
Wiesiek tutaj to taka ciekawa postać, ponieważ z jednej strony biznesmen, taki jakbym to nazwała, biznesmen lat 90. Udało mu się dorobić, udało mu się stworzyć jakąś firmę, ma poczucie władzy, ale jednocześnie problem z alkoholem, problem z tym, że chciałby mieć wszystkie kobiety świata, a jednocześnie bardzo mu imponuje, że ma tak piękną żonę. Może nie jest piękna w jego znaczeniu, ale piękna jest z pochodzenia, piękna jest, bo pięknie dba o dom, bo nawet to, że kocha kolor niebieski, mu się podoba, że jest taka dystyngowana właśnie, że jest taka inna. Wiesiek to taka śmieszna postać w tej powieści.
Wiesiek kocha życie i nie martwi się przyszłością. I Wiesiek jest człowiekiem sukcesu, który dużo osiągnął, no ale ma też problemy, co jest no częste. Po prostu Wiesiek wywodzi się z bardzo skromnej rodziny i jest tym pierwszym, który się wybił. Ma duże aspiracje, stąd małżeństwa, bo Wiesiek dwukrotnie był żonaty. Przed Anką miał jeszcze jedną żonę, ona jest od niego młodsza. No i jego małżeństwa to są małżeństwa jego aspiracji, a niekoniecznie
miłości.
Jego potrzeb, jego miłości, jego pragnień. I Wiesiek w tej książce też w końcu miłość znajduje, ale nie będę tutaj mówić jaką. Powiem tylko, że ma na imię Barbara i na tym właściwie zakończę. Myślę, że to jest sympatyczna postać i on tam jest takim nośnikiem ciepła. Pamiętajmy, Wiesiek pochodzi z Kaszub, wywodzi się stąd i też jest związany z historią naszego regionu Kaszub i Gdańska.
To jest choćby ważne. Nazwisko, które nosi, czyli Formela, to takie jest typowo kaszubskie nazwisko.
Typowo kaszubskie, jedno z wielu. No, nazwisk kaszubskich jest tutaj mnóstwo, nie będę wymieniać. Kobiela na przykład, Formela. To są piękne, stare kaszubskie nazwiska, które no, jakoś identyfikują tych ludzi.
No jest trochę taki przebiegły, taki gdański Bówka. Umie załatwić różne rzeczy. Dokładnie typowy taki gdański charakter. Ale zostawmy Wieśka, ponieważ ci mężczyźni nie są dominujący w tych książkach. To są partnerzy lub też przyczyny różnych problemów bądź też radości bohaterek. Ale wróćmy do Anny, która jest główną bohaterką. Przyznam szczerze, że jak czytałam Madonnę z ulicy Polanki, to w pierwszym momencie tak sobie nawet pomyślałam, że może ten tytuł powinien brzmieć Madonna z ulicy Polanki. Przez większą część na początku jest ona główną bohaterką i jej problemy, że walczy z chorobą, że chce mieć właśnie to dziecko, którego się spodziewa ze swoim partnerem. Sama nie wie, czy chce być z nim, czy nie chce być z nim. Jest taką właśnie pomnikową postacią, tak bym powiedziała.
Ale myślę, że Anka też pokazuje takie rysy charakteru, które nie są do końca sympatyczne, to znaczy jest do pewnego stopnia oschła, nawet w tej rozmowie z Wieśkiem, gdy idzie za daleko w tym, co mówi i rani go bardzo głęboko, jak można powiedzieć mężczyźnie, przez pomyłkę. W dodatku w takiej sytuacji, gdzie nie mam do czynienia z przemocą, z czymś, co wyzwala takie słowa, prawda? Przemoc słowną. Ona się źle tutaj zachowuje. Anka jest chłodna i lubi ten niebieski kolor. Dobrze się czuje przy ulicy Polanki, dobrze się czuje w Gdańsku. Odpowiada jej to miasto. Ucieka trochę z Warszawy przed swoją rodziną, trudnymi rodzinnymi sprawami. Ona próbuje zbudować sobie tutaj dom i to jej się do pewnego stopnia udaje. Ma ten niebieski domek, który następnie porzuca. No to jest w dużej mierze zasługa Wieśka, a także różnych innych okoliczności. Nie będę opowiadać o poprzedniej książce. Natomiast tutaj Anka walczy o dwie sprawy. O to, żeby urodzić dziecko, którego nie powinna urodzić. W tym przypadku powinna zostać zastosowana aborcja, której ona w ogóle nie bierze pod uwagę jako rozwiązania.
Ponieważ jest chora na raka.
Jest chora na raka i walczy z tą chorobą. Walczy sama. Anka nie chce tej walki z chorobą przerzucać na innych. To jest jej sprawa, tak jak jej dziecko. I taki właśnie ma taki, jest taka sopkowata. I wcale nie jest taka słodka, ale na pewno jest do pewnego stopnia pomnikową postacią. Dlaczego zatytułowałam Madonny? Bo okazuje się, że jest ich wiele. A czyż Małgosia, tak, czyli Gosia, nie jest też swoistą Madonną? A ta, która rodzi Dawidka, jej następczyni u boku męża Gosi, też nie jest Madonną. A
no, nawet Weronika też mieszka na ulicy Polanki.
Jest typem ofiary, właśnie. Ofiary z ulicy Polanki jest Madonną. Pojawiają się też oczywiście w tle te kobiety z przeszłości. O nich jest też mowa. O babkach, o matkach, które nie żyją. I to też są Madonny i one też mają związek z ulicą Polanki. Więc bohater jest zbiorowy, tak jak w pierwszej części, ale jest bohaterka wiodąca. Nie kryje, wokół której jakby ta fabuła cała jest ułożona.
Chciałabym trochę wrócić do historii, bo ona trochę pobrzmiewa w Madonnach z ulicy Polanki, chociaż rzeczywiście w 11 tysiącach dziewic jest bardziej mocno zarysowana. Wróćmy do jej przeszłości, do tego, skąd wzięła się Anna, bo Anna tak naprawdę jest potomkinią dwóch rodów.
Tak.
Baumanów i Wichurów, tak to
jest.
Nazwę.
Jedna z recenzentek napisała, właśnie wybrała taki fragment, którego zresztą nie mogłam znaleźć, bo nie czytam książek już po wydaniu. To jest, myślę, że wielu autorów
czy
tak
dzisiaj,
robi.
Czyli dzisiaj pani złamała
tak,
swoją.
Musiałam się zmusić, żeby wybrać fragmenty. Wiedziałam, o które mi chodzi. Natomiast wracając do Baumanów i Wichurów. Tak, to są dwie rodziny, które tak zwany zły los związał ze sobą jeszcze w okresie wojny. Anka jest wnuczką Beli Baumanowej, kobiety z towarzystwa, tak ją nazwijmy, zamożnej, mieszkającej przed wojną w Otwocku i rodziny otwockiej biedoty Wichurów. Jej dziadkiem ze strony matki był niejaki Heniek Wichura, postać ciemna, chociaż może jasna, postać warszawska, cwaniaka z Kercelaka, tak bym powiedziała. No i matka Anny, która została matką jeszcze będąc nastolatką, osobą niedojrzałą. Urodzenie dziecka Anki jest dla niej bolesne, bo nie ma ani możliwości, żeby zapewnić temu dziecku jakikolwiek byt, a sama, no właśnie, nie może zrobić kariery takiej, jaką by chciała, bo marzy o
karierze artystycznej.
Jest artystką cyrkową i wszyscy się z tego śmieją. Dopiero Anka w ostatnich partiach powieści, nie powiem pod wpływem czego, bo nie chcę spoilerować, Anka docenia to, kim była, kim matka jest, że matka to artystka. I to jest bardzo ważne. One się nawzajem nie rozumieją, bo wywodzą się z dwóch światów. Anka jednak ma cechy Baumanów, a nie wichurów, a Grażyna jest wichurzanka.
To może chociaż fragmencik krótki, bo wiem, że wybrała pani fragment o babci Beni.
Patrzyła na wojenną fotografię pewnej damy Kier. Dama siedziała w rikszy, rozparta, pewna siebie, trzymała nogę na nodze. Dzięki temu można było podziwiać jej zgrabne łydki. Była raczej filigranowa, zupełnie jak jej młodsza wnuczka Anka. Nie to, co ona. Mańka, ta starsza, kawał baby. Marianna Bauman zawsze chciała być szczupła, eteryczna jak babcia Bela. Ta z okupacyjnego zdjęcia, a jeszcze bardziej jak ta z portretu, który wisiał w domu jej ojca. Na honorowym miejscu, w pokoju kominkowym. Ojciec lubił tam przesiadywać, mając za jedyne towarzystwo wizerunek swojej matki. Duży, olejny obraz namalowany w 1937 roku przez znanego warszawskiego portrecistę. Marianna nigdy się nie dowiedziała, w jaki sposób obraz ocalał. Wszystko inne spłonęło. Resztki rozkradli szabrownicy, ale portret przetrwał. I to w stanie niemal nienaruszonym. Kto wie, może to nie był oryginał, tylko powojenna kopia, dzieło byle jakiego pacykarza. Bo jeśli to oryginał, to kto go przechował? Był chłodny wieczór, Marianna siedziała w pokoju kominkowym. Teraz to ona była właścicielką domu w Otwocku i tego cennego obrazu, rodzinnej pamiątki. Cała jej uwaga skupiona była jednak nie na portrecie, lecz na fotografii Beli Baumanowej. Fotografii wykonanej w kwietniu 1943 roku. Wpatrywała się w ten malutki kartonik, chcąc jak najwięcej z niego wyczytać. Małe pożółkłe zdjęcie z zagiętym prawym górnym rogiem było jedynym świadectwem okupacyjnych losów jej babki. Resztę tworzyły skrawki opowieści, w których prawda mieszała się z niedopowiedzeniami i domysłami. A może nawet ze zmyśleniami, kto wie. Tego dnia, gdy zrobiono zdjęcie, świeciło ostre słońce. Bela prawdopodobnie z racji choroby oczu unikała intensywnego światła. Dlatego prawie zawsze nosiła okulary z przyciemnionymi szkłami. Na zdjęciu też je miała. Po jej twarzy błądził lekki, ledwo zauważalny uśmiech. Wyglądała na odprężoną, co zupełnie nie pasowało do grozy tamtego czasu. Gdzieś za jej plecami płonęło warszawskie getto, a ona spokojnie siedziała w rikszy, wystrojona, umalowana. Do tego ta fryzura, typowo okupacyjna. W Anglii nazywano ją Victory Rose. Usta miała delikatnie pociągnięte szminką, zapewne czerwoną, matową, bo takie były wówczas w modzie. Można przypuszczać, że paznokcie pomalowała czerwonym lakierem, ale tego nie widać na czarno-białej fotografii. Nie wiadomo też, czy miała na nogach jedwabne pończochy, niebywały luksus, nie tylko w okupowanej Warszawie, ale i w samym Paryżu. A może na wzór paryskich elegantek malowała nogi, żeby rekompensować brak pończoch, albo je po prostu opalała. To drugie chyba nie wchodziło w grę, bo Bela musiała ze słońcem uważać. Żeby więc mieć chociaż złudzenie pończoch, musiała jednak malować nogi, a nawet kreślić szew z tyłu, żeby jej szyk był kompletny. Bo z całą pewnością nie miała na sobie tanich pończoch fildekosowych, chociaż w polskim klimacie takie właśnie pończochy były bardziej stosowne w kwietniu niż gołe nogi, pociągnięte brązującym fluidem marki Elizabeth Arden.
Bardzo ładnie pani zarysowała jej pochodzenie w tle płonące getto. Ten taki moment, gdzie pani też z moimi uczuciami taki mały miszmasz zrobiła, bo tu siedzi piękna kobieta, która się ukrywa, a tu z tyłu jest to płonące getto.
Jest to strategia ukrywania. Tam dalej pisze o tym, że Francuzki nie patrzyły na Niemców, na niemieckich oficerów paradujących ulicami Paryża i to było, były z tego dumne, że to jest takie miasto bez spojrzenia, la ville sans regard. A Bela patrzy śmiało i Bela próbuje tym spojrzeniem, tym sztafarzem po prostu przetrwać. To jest jej metoda. Ma pewne plusy, bo ma jeszcze pieniądze, jeszcze jej się nie skończyły. Ma naturalne blond włosy i niebieskie oczy. To jest jej najważniejsza broń. Dlatego jeździ tą rikszą i patrzy. I jest tą elegancką kobietą. Wie, że nie może się odzywać po niemiecku, bo zdradzi ją żydowski akcent, ale po polsku mówi świetnie, bo chodziła do polskich szkół, studiowała na polskim uniwersytecie. Ale boi się oczywiście, boi się tych, którzy ją znali. Tych z Otwocka. Henka Wichury. Tyle mogę zdradzić. Tak. Boi się go, bo on po prostu ubija interes. Jego życie nie pieściło w tamtej pańskiej Polsce. I teraz podczas okupacji próbuje się odegrać za różne rzeczy, pewnie za jakieś złe słowa, które mogły paść w przeszłości.
No i może odegrać się także na tych, którzy być może gdzieś go koleli, że tak powiem, w oczy przed wojną. Babcia Bela to nie jest taka słodka babcia.
Nie. Nie, ona się, mogę tylko tyle zdradzić, bo to jest krótki fragment i nie wpływa to na fabułę, ona się odgrywa na Heńku. Ona potrafi być okrutna, więc ta kobieta, która poniekąd jest ofiarą i potem w rzeczywistości jest ofiarą, tyle też mogę zdradzić, no próbuje potem, gdy udaje jej się przeżyć, bo jest niezwykle twarda, właśnie jest to historia twardej kobiety i ta twardość Anki przy jej takiej delikatności jest trochę tym się właśnie tłumaczy, tą właśnie babką, nie babcią. Nie lubię tego słowa, bo, znaczy bardzo lubię to słowo, jak babcia jest właśnie staruszką kochaną, cudowną.
Smażącą jakieś
pacuszki. Tak, rozpieszczającą, ale babka w rozumieniu tych powieści to jest osoba często, której nie znamy. Sama też nie znałam żadnej ze swoich babek, mogę to zdradzić. I kobieta, której nie znamy, która nie wiadomo kim była, poznajemy ją z jakichś strzępków, urywków, opowieści rodzinnych, które nie zawsze
można
wierzyć.
Czy też zdjęcia na rikszy.
Czasem listów. Ja na przykład teraz pracując nad kolejną powieścią, czytam list mojej babki, pisany w latach 30. i jestem zdumiona współczesnością języka. Babka studiowała wtedy prawo na Uniwersytecie Warszawskim. I jestem zdumiona, bo szukałam tam stylizacji językowych. Chodziło mi o to, żeby potem jedna z moich bohaterek mogła trochę opowiadać jej językiem. I nie może opowiadać, bo jest to język tak współczesny, że jestem zdziwiona, jak ta kobieta do mnie mówi. Kobieta, której nigdy nie widziałam, bo zginęła w 1939 roku. Mając moją mamę, maleńkie dziecko na ręku. Nie wiadomo, co się stało. Czy pęd wiatru? Podmuch wypuścił, bo ściana się po prostu waliła w kamienicy warszawskiej na babcie. Czy ona świadomie zrobiła coś odwrotnego do tego, co powinna robić matka, to znaczy wyrzuciła dziecko na zewnątrz ku życiu. Małe dziecko, które było dobrze tam czymś okutane, prawda?
Wiadomo,
to był
straszny
moment, bo to był ten najgorszy nalot na Warszawę 26 września. Ten, który złamał obronę Warszawy, bo potem zaraz była kapitulacja. I ten, który był pierwszym, jeszcze wówczas nie znano pojęcia dywanowych nalotów, ale po prostu przez 10 godzin leciały bomby. I to leciały, Niemcy wwalili zresztą wcześniej tymi bombami wszystkim, tam gdzie był Czerwony Krzyż, tam gdzie byli ludzie cierpiący. To była straszna, okrutna wojna. Ta wojna będzie w następnej książce, bo jakoś jest, właśnie ta babka mi ją zadaje, ta babka, której nie znam, która nigdy nie była cudowną babcią, a cudowną babcię miałam, macochę mojej mamy i ona była babcią. Natomiast to, co nam zostawiają nasi przodkowie, to są jakieś dziwne tropy. I o tych tropach piszę i trochę pod wpływem tego powstają takie książki, ale w przypadku tych dwóch nie mają związku z moją rodzinną historią. Teraz postanowiłam sięgnąć trochę po rodzinną historię, chociaż w tej następnej książce, o której już powiedziałam, że piszę, ta historia też nie będzie dosłowna. Tym bardziej, że bohaterów nie znałam, tak naprawdę.
To teraz już rozumiem pani myślenie. Dziękuję, że pani się podzieliła taką opowieścią intymną, tak. Dlatego że rozumiem, dlaczego potrafi pani tak bezstronnie spojrzeć na te losy tych poprzedniczek naszych bohaterek, tak to nazwijmy. Ponieważ pani patrzy z takim kronikarskim okiem. To nie jest takie emocjonalne patrzenie, ach, babcia to, babcia zrobiła tamto, aha, babcie rozumiemy. Nie, to jest takie kronikarskie oko, które mówi, to było tak i nawet te, które mi się bardzo podobają, te opisy na końcu postaci, kto jest kim, żeby się dobrze zorientować, żeby nie pomyliły się te postaci, ponieważ postaci jest bardzo dużo w poprzedniej książce, to jest 6 rodów, tutaj chyba 3, dobrze, jeżeli dobrze kojarzę. Pani takim kronikarskim okiem pokazuje, nie staje pani po żadnej stronie. Tak wyglądała historia tych kobiet, tak? Tak one próbowały sobie poradzić w tych sytuacjach.
Tak, no w takich sytuacjach jak czasami pilot samolotu, który ma poważne problemy, po prostu musi jakoś siedzieć za tymi sterami i walczyć. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za to słowo kronikarskie, bo tego kronikarskiego oka jest sporo, nawet w stosunku do współczesności. Nie wszystkim to się podoba, że zbyt chłodno, że tak pokazuje postaci, no ale tak pokazuje, jak widzę. Jestem raczej typem obserwatorki.
Takiej reporterki, bym powiedziała.
Tak, tak. I lubię obserwować. I lubię też rzeczy, które są napisane właśnie, wynikają z obserwacji. Także bardzo lubię reportaż. Nie kryję, chociaż nigdy nie pisałam reportaży, nie miałam takich możliwości w życiu, ale na pewno z literatury współczesnej reportaż cenię może nie najbardziej, bo są wspaniałe też rzeczy beletrystyczne, ale cenię, lubię, zawsze mnie to pochłania. Podobnie jak krótka forma literacka.
Te opowiadania. Bardzo dobrze pojawiło się to słowo opowiadanie, ponieważ mam takie wrażenie, że właśnie konkurs na opowiadanie jakby wyzwolił w pani tą chęć napisania tych dwóch książek o Gdańsku. Chodzi o konkurs Literacka Podróż po Gdańsku, którą ogłosiła kilka lat temu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i pani wysłała opowiadanie na ten konkurs i zostało ono wyróżnione. To było opowiadanie o właśnie kaplicy 11 tysięcy dziewic w Bazylice Maria. Chodziło o to, żeby pokazać, że Gdańsk może stać się przyczynkiem do powstawania literatury, że jest tak ciekawym miejscem, że współcześni autorzy są w stanie dotrzeć do ciekawych, nieznanych fragmentów Gdańska. I pani właśnie dokładnie to zrobiła.
To znaczy, ja wiem, że w tym konkursie było mnóstwo ciekawych prac i one były poniekąd jakby związane z topografią Gdańska, bo taka była idea konkursu. Ja pisałam o tym miejscu w kościele mariackim, gdzie modli się jedna z bohaterek poprzedniej powieści 11 tysięcy dziewic Roma Herbst. Też postać interesująca, która pojawia się tutaj fragmentarycznie
w tej drugiej
książce. Nie jest kluczową postacią, natomiast inni autorzy, którzy przysłali na ten konkurs swoje prace, pisali na przykład o falowcach, o Parku Oliwskim, o tak różnych miejscach, o tym starym i nowym.
Zdradźmy, dlaczego 11 tysięcy dziewic? Dlaczego taka nazwa?
Nazwa oczywiście jest historyczną pomyłką, ponieważ orszak świętej Urszuli liczył 10 pań bestialsko zamordowanych przez barbarzyńców, plus 11 Urszula, najważniejsza, patronka właśnie. Natomiast ktoś nieznający pisma po prostu zrobił z tego 11 tysięcy.
Jest M jako...
Tak, bo mille oznacza M, no właśnie też
może
M
być to tysiąca, może być męczeństwo.
Jest właśnie, mogą być tysiące, ale ja myślę, że ta pomyłka ma w sobie coś głębszego. Dwa takie głębsze dna. Po pierwsze, no właśnie liczba męczennic kobiet umęczonych w różnych okresach historycznych to znacznie więcej niż 11 tysięcy, a słowo 11 tysięcy chyba jednak lepiej je definiuje niż 11. A druga sprawa to pewien rodzaj ograniczenia przypisywany kobietom bardzo długo. Właśnie kwestia dziewictwa, określania ich poprzez ich wartości, poprzez status, tak to nazwijmy, status dziewicy, faktyczny lub nie będę tutaj komentować, ale właśnie, z jednej strony męczeństwo, z drugiej strony ograniczenie. Ograniczenia stawiane kobietom od wieków. No i historyczne miejsce w kościele mariackim.
Kościół mariacki pojawia się także w Madonnach z ulicy Polanki, bo tam także jest Madonna, do której przychodzą pocieszyć się te bohaterki. Więc jakby gdzieś jest ta paralela z poprzednią powieścią.
Tak, no jest ta piękna Madonna z jabłkiem, trzymająca dzieciątko na ręku w niebieskiej szacie, chyba najpiękniejsza w bazylice, gdzie nie brak różnych wizerunków. Natomiast ta jest chyba najpiękniejsza i powiem tak, ma chyba jakąś wielką moc. Jakoś zawsze się tam ktoś modli, patrzy na nią, ona błyszczy, ona jest przepiękna. I tam właśnie moja bohaterka Anka do tej niebieskiej Madonny podąża.
Mówmy także o innych miejscach. Dlaczego ulica Polanki?
Ulica Polanki dlatego, że jest takim trochę rajem utraconym. Jest ulicą, gdzie w przeszłości mieszkały bogate rody gdańskich patrycjuszy, gdzie miały to swoje pied-à-terre, cudowną enklawę daleką od brudnego głośnego, hałaśliwego, niespokojnego miasta, gdzie przyszło im pracować, tam wypoczywali. No w końcu tam mieszkała Joanna Schopenhauer, z tych najbardziej znanych. Tam mieszka dzisiaj bardzo wielu gdańskich profesorów, artystów, a w każdym razie lubi to miejsce. Jest to takie miejsce magiczne, a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że także jest tam element grozy w postaci tego ciemnego, bukowego lasu. Wiąże się też z tym bukowym lasem, który zwłaszcza w okresie zimowym jest bardzo ciemny i taki budzący niepokój, tak. Jest tam, są różne jakby nastroje.
Ta ulica jest jakby podzielona na dwie części. Z jednej strony jest ten las, taki groźny, a z drugiej strony te domy, które są pełne takiej nostalgii, powiedziałabym. Tak. Nawet takiej przedwojennej nostalgii. Tak. Więc taka dwoistość.
Te domy, które należały w przeszłości do gdańszczan, w większości Niemców. Te domy, które zostały opuszczone w 1945 roku. O tym jest mowa w 11 tysiącach dziewic. Te domy, które zostały na nowo zamieszkane przez Polaków napływających z różnych części Polski, nie tylko z Wileńszczyzny, nie tylko z Kaszub, ale także przede wszystkim może z centralnej Polski, tam gdzie było najwięcej biedoty, no z tej ziemi obiecanej, która obiecaną nie była, do Gdańska, który stał się dla wielu ziemią obiecaną i który Polacy zmienili w bardzo istotny sposób i gdzie rozegrała się historia właśnie rok 70. przede wszystkim, krwawa wojna w mieście, która na zawsze zmieniła oblicze tego miasta i jego mieszkańców i pozostaje w świadomości no nawet wnuków ludzi, którzy wtedy byli świadkami i którzy otarli się o tę historię bardzo brutalną.
Grudzień 70. Chciałabym jeszcze wrócić na moment chociaż do tych pani bohaterek, ponieważ czytając o nich, mam wrażenie, że wszystkie łączą jakby dwie cechy. Jedno to jest samotność, bo mimo, że one są w różnych związkach partnerskich, małżeńskich, są także w związkach, przyjaźniach między sobą, tak jak na przykład Weronika i Monika, to jednak ta samotność jest taka dołująca. A druga rzecz to to, że w wielu bohaterkach pojawia się nowe życie.
11 tysięcy dziewic to taka przygnębiająca książka. Postanowiłam spojrzeć na historię z drugiej strony. To znaczy nie tylko od strony choroby i śmierci, trudnej historii, ale także od strony życia. To nowe życie pojawia się nie zawsze proszone, nie zawsze oczekiwane. Rzeczywiście moje bohaterki są samotne, ale ta samotność to jest w dużej mierze samotność egzystencjalna, bo one mają partnerów, takich lub innych, mniej lub bardziej udanych. Mają też dzieci, już dorosłe, jak
mniej
Gosia.
Lub bardziej udane.
Ja myślę, że udane, tylko nie zawsze relacje są udane. Często właśnie relacje między matką i córką są bardzo długo nieudane. Przychodzi taki moment przeważnie, kiedy córka zostaje matką, kiedy zaczyna swoją matkę lepiej rozumieć, bardziej doceniać i wtedy ten młodzieńczy bunt ustępuje takiej prawdziwej, głębokiej relacji. No nie wszystkim udaje się dotrwać do takiego momentu. To jest istotne i to nowe życie jest zawsze nadzieją, nowy człowiek. Fajnie, jak to tak same dziewczynki, bo dziewczynki zwiastują pokój, ale też przychodzą na świat chłopcy. Oni też muszą mieć swoje miejsce, chociaż w moich książkach nie kryję i zawsze nawet mi mówiono, ty napisz, bo ten kryminał był o mężczyznach. Tam występował bo Marek Koszmarek i Malinowski i powiem tak.
Mówi pani o monogramie.
Powiedziano
oczywiście.
Mi tak, słuchaj, ty weź pisz o mężczyznach, bo piszesz inaczej, zaraz jest weselej, to prawda. Więc nie wykluczam, że kiedyś napiszę książkę, być może będzie też o Marku Koszmarku. I coś się tam zacznie dziać.
Może Wiesiek się znowu pojawi, który jest taki przaśny.
Ja bym chciała jakoś Marka z Wieśkiem, a ciekawa jestem ich spotkania. Obawiam się, żeby było zbyt mocno zakrapione alkoholem, bo obaj panowie po prostu są pijakami. No może nie alkoholikami, ale po prostu takimi pijusami.
Nie wylewają za kołnierz.
Nie, nie. Oni lubią mocne trunki.
Te właśnie ciąże, to taka, tak jak pani mówi, nadzieja w tej pani książce, bo rzeczywiście nie jest to już tak dołująca lektura jak 11 tysięcy dziewic, gdzie ta historia po prostu przetacza się i momentami przeraża. I mimo, że ja kilka lat temu czytałam tą książkę, to cały czas mam gdzieś obrazy pewne z tej książki, bo zapadły one mi mocno w pamięć. Musiały mocno rezonować z moimi emocjami. To Madonny z ulicy Polanki są już taką pogodniejszą częścią. Bo są też o walce, o takiej pozytywnej walce o siebie, o swoje pragnienia, o na przykład tak jak Anka walczy z chorobą i walczy też o dziecko, walczy, bo chce mieć to dziecko. Tak jak w fragmencie, który pani przeczytała, ona chce podkreślić tą ciążę, chce pokazać, jest dumna z tej ciąży, że ona oto będzie matką, nowe życie. Jest nadzieja w tej książce.
Jest dużo nadziei i to o to też chodzi, żeby pokazać te dwie strony życia, tę ciemną, tę trudną, ale i walkę w sensie pozytywnym, nie tylko takie no jakby beznadziejne przeżywanie. Nie lubię słowa trauma, więc nie powiem tego. Bardzo nie lubię tego słowa.
Ale trudności,
są
powiedzmy.
Są trudności, są bolesne sprawy w życiu. Język polski ma... Używam często tego słowa trauma, ale go nie lubię. Sprawy bolesne, ból. Właśnie. Przeczytałam ostatnio świetną książkę pod tytułem Ból. I jest ból w życiu. Ale oprócz tego są inne sprawy. I myślę, że no właśnie dzieci, nowe życie, to są te sprawy radosne. Nieprzypadkowo starzy ludzie tak bardzo wyciągają ręce do małych dzieci, bo widzą w tym nadzieję, widzą w tym radość i no pewne sprawy już są poza nimi, mają najczęściej wnuki, często prawnuki. Dzisiaj żyje już pokolenie, które dożywa spokojnie prawnuków. To jest w ogóle wielka zmiana. Kulturowa, tak myślę, i wielka zmiana też no, w takiej jakby geografii rodzinnej. Pokolenie współczesne spokojnie zna swoje babki, prababki, pradziadków nawet często, choć mężczyźni krócej żyją, jak pokazują statystyki, więc o to też chodzi. O nadzieję. Dziecko jest zawsze symbolem nadziei.
I właśnie przez to dziecko nie jest to amerykański happy end, ale ta książka kończy się z takim pozytywem, takim uśmiechem, tak to nazwijmy. To nie jest taki właśnie amerykański happy end, teraz wszyscy będą szczęśliwi, nie. Wspaniale będzie i nie, te problemy nie. Będą dalej. Ale jest właśnie ta nadzieja, jest ten uśmiech, jest jakaś miłość wypływająca z tego, że powstało nowe życie, że rodzina się zmienia. Dziecko potrafi zmienić nawet ciocie, która zaczyna dostrzegać inne wartości w życiu.
No, ta ciocia jest problematyczna, bo ciocia...
Mówimy o Mariannie, o siostrze Anny.
No tak, jest też historia właśnie o siostrach, nie siostrach w tej książce. Braciach, nie braciach, siostrach, nie siostrach. Tak to jest, bo tak bywa w rodzinach bardzo często. I myślę, że teraz jeszcze będzie się to częściej pojawiało z uwagi na taką...
Patchworkowatość, jak to mówią
tak,
teraz rodziny.
Tak, patchworkowatość, czyli rodzinę składającą się z wielu rodzin, rodzin. I te związki między rodzeństwem, które też bywają skomplikowane. Tak, jest o przebaczeniu i jest o nadziei. Nowe życie też niesie przebaczenie, zrozumienie. Matka zaczyna rozumieć córka zaczyna rozumieć matkę. Matka, czy rozumie córkę? No na pewno ta córka jest dla niej zawsze bardzo ważna.
I gdzieś tęskni za nią.
No
nawet...
bardzo tęskni i cierpi. Anka tak nie do końca świadomie zadaje swojej matce, która urodziła ją jako nastoletnia dziewczyna, zadaje ogromny ból. Nawet zauważyłam w księgarni, jakiś księgarz postawił moją książkę obok wybitnej autorki, do której ja naprawdę, ja nie mierzę tak wysoko, Zeru i Szalew, książki Ból i myślę, no tak, moja też o bólu jest, ale też jest i o przezwyciężaniu tego bólu. Zresztą w obu książkach.
O tym, że przebaczenie pomaga nam zrozumieć życie, pomaga nam zrozumieć skomplikowane losy naszych rodzin, pomaga nam iść dalej.
I wybaczyć innym. To jest też o wybaczeniu.
Czy będzie trzecia powieść gdańska?
Jeżeli będzie gdańska, to na pewno nie z tymi samymi bohaterami. Mówię, Gdańsk jest bardzo inspirujący, jest bardzo ciekawy i tutaj jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Na przykład teraz szłam koło Politechniki Gdańskiej. Ten gmach bardzo mnie jakoś tak interesuje i wcale nie myślę
piękne,
o kryminalnej
założony przez
opowieści.
Wolnomularzy, 1904
tak,
rok.
Tak. Techniczne Hochschule. Właśnie to są te tradycje politechniczne Gdańska, bo piszę w książce o Wyższej Szkole Pedagogicznej, czyli prekursorce Uniwersytetu Gdańskiego, więc tych humanistycznych długo nie było, w końcu się pojawiły i myślę, że pięknie owocują też takimi powieściami gdańskich pisarzy, o których mówiłam. Natomiast rzeczywiście teraz wróciłam do Warszawy i piszę książkę, akcja rozgrywa się w Warszawie, ale też, uwaga, w Prusach Zachodnich, cokolwiek to znaczy, bo koło Malborka.
Czyli też nasze tereny.
Tak, tak, oczywiście ja tutaj
czyli tak część gdańska, część pani duszy się cały czas odzywa.
Tak, ja powiem tyle, że rodzinne korzenie też sięgają tutaj. Także moja obecność tutaj nie jest tak do końca tylko wynika z wyboru, ale być może właśnie także z jakichś takich rodzinnych konotacji, jeżeli tak mogę powiedzieć. Także tak, Gdańsk jest mi bliski.
Dziękuję bardzo. Gościem wspólnego czytania z Radiem Gdańsk była pani Joanna Marat, autorka dwóch książek, które traktują o Gdańsku, 11 tysięcy dziewic i książka, o której szczególnie dzisiaj rozmawiałyśmy, Madonny z ulicy Polanki.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.